Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty wystosował przesłanie do Kongresu Przeciwników Kary Śmierci. Jego zdaniem kara główna jest dziś nie do przyjęcia. Bez względu na wynik brytyjskiego referendum, Unię Europejską trzeba zreformować. Również dla przeciwników Brexitu jest ona dziś zbyt zbiurokratyzowana i za mało demokratyczna, uważa ojciec Timothy Radcliffe, były generał Dominikanów. 21 czerwca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek włączył się w kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci. Dowiadujemy się o tym z wideo przesłania, jakie skierował on do uczestników Światowego Kongresu Przeciwko Karze Śmierci, który rozpoczął się dziś w Oslo. Na wstępie papież wyraża osobiste uznanie dla wszystkich, którzy służą tej sprawie. Dla Franciszka znakiem nadziei są przemiany w opinii publicznej. Fakt, że wyraża ona coraz większy sprzeciw wobec kary głównej, również wtedy, gdy jest ona stosowana jako środek uprawnionej obrony.
De hecho, hoy día la pena de muerte es inadmisible.
Istotnie w naszych czasach kara śmierci jest nie do przyjęcia, bez względu na to, jak wielką zbrodnię popełniłby człowiek. Godzi ona w nienaruszalność życia i w godność osoby ludzkiej. Ponadto jest ona sprzeczna z Bożym zamysłem dla poszczególnych ludzi i społeczeństw, a także z Jego miłosierną sprawiedliwością. Nie odpowiada też ona celowi kary, nie oddaje sprawiedliwości ofierze, lecz propaguje zemstę. Przykazanie nie zabija i ma absolutną wartość i stosuje się zarówno do niewinnego, jak i winnego. Franciszek zauważył, że trwający obecnie nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia stanowi stosowną okazję do szerzenia na całym świecie coraz pełniejszego poszanowania dla życia i godności każdego człowieka. Nie wolno zapominać, że nienaruszalne i nadane przez Boga prawo do życia przysługuje również zbrodniarzom, podkreślił papież.
Deseo hoy alentar a todos a trabajar.
Dziś chciałbym zachęcić was wszystkich do działania nie tylko na rzecz obalenia kary śmierci, ale również na rzecz poprawy warunków życia w więzieniach, tak aby w pełni respektowały one ludzką godność uwięzionych. Wymierzyć sprawiedliwość nie oznacza szukać kary dla samej tylko kary, lecz zapewnić, by podstawowym celem wszelkiej kary była poprawa przestępcy. Kwestię tę należy postrzegać w szerszym kontekście systemu karnego, otwartego na możliwość resocjalizacji winnego. Kara, która nie pozostawia nadziei, nie jest właściwa. Kara dla samej kary, bez szansy na nadzieję, jest swoistą torturą, a nie karą.
No es una pena.
Debata przed referendum o Brexicie nie była na najwyższym poziomie. O ile poważne media starały się przedstawić rację obu stron, o tyle brukowce podsycały kampanię na rzecz opuszczenia Unii Europejskiej, korzystając z lęku przed imigracją, uważa ojciec Timothy Radcliffe, były generał Dominikanów. Zauważa on ponadto, że ostatnie tygodnie pokazały, jak wielka przepaść dzieli brytyjski establishment od społeczeństwa. Jednym z wniosków, które na pewno będzie trzeba wyciągnąć z tego referendum, jest odbudowa systemu politycznego, aby był on bliższy obywatelom i dawał im pewność, że ich głos się liczy. Ojciec Radcliffe jednoznacznie daje też do zrozumienia, że odpowiedzialność za antyintegracyjne nastroje w brytyjskim społeczeństwie ponoszą też same instytucje unijne. Jak podkreśla, również dla zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii, Bruksela jest zbyt daleka, za bardzo zbiurokratyzowana i drobiazgowa. Jeśli opowiemy się za pozostaniem w Europie, mam nadzieję, że pociągnie to za sobą konkretne zabiegi wielu krajów, aby wypracować bardziej demokratyczną, odpowiedzialną i transparentną formę zarządzania Unią, podkreśla angielski Dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
21 czerwca wita Państwa Krzysztof Bąk. Chrześcijanie stają dziś wobec tajemnicy męczeństwa. To, co dzieje się na przykład na Bliskim Wschodzie, nie jest ludobójstwem. Rozumienie tego w ten sposób byłoby redukcjonizmem socjologicznym. W rzeczywistości są to prześladowania, które prowadzą chrześcijan do wierności, do konsekwentnego wyznawania wiary. Tak o współczesnych prześladowaniach chrześcijan mówił w ubiegłym tygodniu papież Franciszek. Dziś chcemy się przyjrzeć sytuacji w kilku krajach, gdzie wyznawcy Chrystusa doznają ucisku. Opowie nam o tym ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zapraszamy. Egipt.
Populacja Egiptu wynosi 83 miliony, a muzułmanie stanowią 90% społeczeństwa. Reszta to chrześcijanie, głównie koptowie. Według tradycji kościół w Egipcie został założony przez świętego Marka Ewangelistę. Koptowie są największą społecznością chrześcijańską Bliskiego Wschodu. Ponad 90% z nich to prawosławni, a reszta to grekokatolicy, katolicy i ewangelicy. Ich cechą charakterystyczną jest wytatuowany na ręce krzyż. Ze względu na zdecydowaną przewagę muzułmanów w społeczeństwie, po arabskiej wiośnie z 2011 roku było jasne, że inicjatywa polityczna będzie spoczywać w rękach ortodoksyjnych ugrupowań islamistycznych. Przewidywania się potwierdziły. Gdy islamiści wygrali wybory, w ciągu kolejnych miesięcy wzrosła liczba zabitych i ranionych chrześcijan. Zwiększyły się ataki na kościoły, szkoły oraz chrześcijańskie domy i sklepy. Lokalni przywódcy muzułmańscy utrudniali remont istniejących miejsc kultu. Koptyjskie dziewczęta były porywane i zmuszane do małżeństw z muzułmanami. Policja i siły bezpieczeństwa nie reagowały na takie zachowania. Chociaż prawo krajowe gwarantuje wolność religijną, to sądy znajdują się pod silnym wpływem przywódców religijnych, co sprawia, że przejście z islamu na inną religię jest w rzeczywistości traktowane jak przestępstwo. Państwo nie uznaje konwertytów z islamu. Egipskie dowody osobiste zawierają wzmiankę o wyznaniu, dlatego nawróconym z islamu chrześcijanom ciągle pozostaje w dowodzie informacja, że są muzułmanami. Nie ulega wątpliwości, że najczarniejszym okresem dla Koptów w ostatnich latach były rządy Bractwa Muzułmańskiego i Salafitów razem z prezydenturą Muhammeda Mursiego. Trwało to ponad rok. Od wyboru Al-Sisiego sytuacja, przynajmniej teoretycznie, zmieniła się na lepsze. Przed świętami Bożego Narodzenia 2014 roku doszło do wielu nieprzyjemnych incydentów antychrześcijańskich. W internecie niektóre islamskie blogi wzywały do nienawiści wobec chrześcijan, a nawet do ich zabijania. Liderzy muzułmańscy tym razem potępili wszelkie przejawy nienawiści wobec chrześcijan. Naukowcy z wpływowego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze określili te działania jako zdradę islamu i wezwali zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów do ochrony kościołów podczas świąt Bożego Narodzenia. Choć problem dyskryminacji chrześcijan w Egipcie ciągle występuje, to jednak zmiany mentalne oraz pozytywne nastawienie do wolności religijnej obecnego prezydenta pozwalają mieć nadzieję, że los chrześcijan w tym kraju po ostatnich tragicznych wydarzeniach zmieni się na lepsze, a jedna z najstarszych chrześcijańskich wspólnot będzie mogła nadal spokojnie żyć w kraju, w którym mieszkała na długo przed pojawieniem się muzułmanów. Módlmy się, aby chrześcijanie w Egipcie mogli bez żadnych obaw wyznawać swoją wiarę. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki. Jak twierdzi jeden z imamów, jest to Arabia Saudyjska ściśnięta razem z Watykanem. Jego słowa trafnie opisują proporcje wyznawców dwóch największych religii w Nigerii. W tym 170-milionowym państwie ponad połowa mieszkańców to chrześcijanie, a druga połowa to muzułmanie. Nieznaczny procent ludności stanowią wyznawcy tradycyjnych religii plemiennych. Wśród chrześcijan dominują wyznania protestanckie, co stanowi niemal 40% mieszkańców. Liczba katolików ciągle rośnie. Obecnie jest ich 25 milionów. Podobna liczba chrześcijan i muzułmanów odbija się w podziale politycznym kraju na część północną, zdominowaną przez muzułmanów, oraz część południową, zamieszkaną w zdecydowanej większości przez chrześcijan. Choć oficjalną stolicą kraju jest Abudża, to działania muzułmanów na północy uczyniły z miasta Kadun nieoficjalną stolicę tej części kraju. W środkowej części Nigerii chrześcijanie i muzułmanie są ze sobą wymieszani i to właśnie w tym regionie mają miejsce największe konflikty religijne, chociaż niektóre z nich mają podłoże etniczne i są czasami związane ze sporami o ziemię czy dostęp do wody. W państwie, w którym żyje ponad 250 grup etnicznych, bardzo łatwo o napięcia i konflikty, nawet bez angażowania różnic religijnych. Obecna liczba ludności jest skutkiem bardzo dużego przyrostu naturalnego w ostatnich 50 latach. W tym czasie liczba mieszkańców wzrosła czterokrotnie, z 46 milionów w 1960 roku do 170 milionów obecnie. Choć w Nigerii można znaleźć wiele budujących przykładów zgodnego współistnienia chrześcijan i muzułmanów, to jednak od kilkunastu lat podejmowane są próby zakłócenia tego porządku. Od 1999 roku próbuje się wprowadzać prawo szariatu, które ma uczynić z Nigerii islamskie państwo wyznaniowe. Na skutek tego prawa wprowadzono specjalny podatek, z którego utrzymywani są muzułmańscy kaznodzieje. Zamknięto również wiele kościołów. Nowe prawo prowokuje zamieszki ze strony tłumu oraz bojówkarzy, na skutek których są ofiary śmiertelne. Władze nie potrafią sobie poradzić ze spontanicznymi wybuchami agresji, inicjowanymi najczęściej przez muzułmanów. Wielu z nich, domagając się prawa szariatu, wstępuje w szeregi policji i administracji rządowej. Najgorszym owocem konfliktów chrześcijańsko-muzułmańskich jest dżihadystyczna bojówka o nazwie Boko Haram, co można przetłumaczyć jako zachodnia edukacja jest zakazana. Została założona w 2001 roku i zrzesza różne grupy terrorystyczne, które mają utrzymywać kraj w chaosie. Organizacja ta odpowiada za największe pogromy chrześcijan w Nigerii w ostatnich latach. Zgodnie z nazwą grupy, konstytucja i demokracja są dla ich członków tworami pogańskimi, a co za tym idzie, powiązane z nimi chrześcijaństwo jest fałszywą religią, dlatego wszyscy muszą wyznawać islam. Celem Boko Haram jest uczynienie islamu w północnej Nigerii religią obowiązkową dla wszystkich. To powoduje, że większość muzułmańskich rodziców nie posyła swoich dzieci do szkół oferujących zachodni system edukacji. Dlatego muzułmańskie dzieci albo nie uczą się w ogóle, albo ich nauka polega jedynie na recytacji Koranu. Edukacja ograniczona tylko do minimum ma swój ukryty cel. Młodzi muzułmanie, nie mający żadnego wykształcenia i umiejętności, kończą najczęściej jako bezrobotni. A nudząc się i włócząc po ulicach północnej Nigerii, z braku alternatywy z łatwością wstępują do Boko Haram. Módlmy się o pokój w Nigerii. Uzbekistan to kraj, który ma największą liczbę mieszkańców w centralnej Azji – 29 milionów – oraz najlepiej w tym regionie wyszkoloną armię. Prezydent nie musi się obawiać o zagrożenie jakąkolwiek partią opozycyjną, bo takie nie istnieją. Nie ma on dobrej opinii w społeczeństwie, od kiedy w 2005 roku pozwolił na zbrojny atak na ludność cywilną, w którym straciło życie wielu obywateli państwa. Wiele raportów monitorujących przestrzeganie praw człowieka wspomina o stosowaniu w Uzbekistanie przemocy wobec więźniów, a także o naruszaniu wolności religijnej. Uzbekistan zamieszkują głównie muzułmanie. Ze względu na ich dużą liczbę panuje tam uzasadniony lęk przed rodzimym ekstremizmem. W kraju tym jest też niewielka liczba prawosławnych. Prezydent Uzbekistanu Islam Karimow zaczął sprawować władzę jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego i do dzisiaj rządzi krajem w sposób dyktatorski. Mimo że w Uzbekistanie większość stanowią muzułmanie, rząd wtrącił do więzienia tysiące wyznawców islamu. Niektórzy z nich przebywali w więzieniu 20 lat w ciężkich warunkach i bez procesu. Oprócz tego występują tu prześladowania bahaitów, świadków Jehowy oraz członków innych małych grup religijnych, najczęściej protestanckich. Protestanci, którzy stanowią mniej niż 1% populacji, są rutynowo nękani i prześladowani. Konstytucja Uzbekistanu formalnie gwarantuje wolność religijną. Jednakże kilka ostatnich ustaw zobowiązuje wszystkie ugrupowania religijne do zarejestrowania się. Jednocześnie proces rejestracji jest bardzo trudny, a czasami nawet niemożliwy do przejścia dla większości grup. Tymczasem wiele chrześcijańskich wspólnot odmawia rejestracji, obawiając się o swoje bezpieczeństwo lub po prostu dla zasady. Chrześcijanie nie mogą więc dzielić się Słowem Bożym z innymi, gdyż prozelityzm, jak określa to prawo, jest zabroniony. Zabronione jest także nauczanie przedmiotów religijnych w szkołach publicznych, a także prywatne doradzanie na temat zasad wiary. Religijna literatura nie może być drukowana ani rozpowszechniana bez pozwolenia, którego otrzymanie graniczy z cudem. Ci, którzy naruszą którykolwiek z licznych nakazów i restrykcji dotyczących religii, są traktowani jak kryminaliści, którym grozi do 20 lat więzienia. Módlmy się o pełną wolność religijną dla mieszkańców Uzbekistanu.
O prześladowaniu chrześcijan na świecie mówił ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.